Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o czarnych marszach, czarnych piątkach, czyli o dramatycznym sporze pomiędzy zwolennikami liberalizacji oraz zaostrzania ustawy aborcyjnej. Od niedzieli narracja w mediach publicznych jest taka, że istniejący kompromis jest do zaakceptowania i jego naruszanie spowoduje destabilizację nastrojów, a może wywołać także spadek poparcia dla rządzących. Ponadto w programie o zakupie rakiet Patriot i o skoordynowanej akcji państw Unii Europejskiej w stosunku do Rosji po spektakularnym zatruciu byłego rosyjskiego agenta w Wielkiej Brytanii. Czy tego rodzaju akcje mają szansę wpłynąć na obniżenie agresywnych działań Rosji? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu gościmy dzisiaj posła Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry,
witam serdecznie.
I Szczepana Barszczewskiego z Porozumienia.
Witam serdecznie.
To porozmawiamy o konflikcie wokół aborcji. Zaostrzenie przepisów, czyli wprowadzenie całkowitego zakazu, spotyka się z wieloma protestami. Podobnie jest z liberalizacją ustawy. Zdaje się, że po raz kolejny jednak zwycięży kompromis, czyli utrzymanie w mocy istniejących przepisów. Czy dobrze wyczuwam?
Czas pokaże. To nie jest pierwsza odsłona sporu dotyczącego tego, czy należy chronić dzieci poczęte, czy tak jak to chcą ruchy feministyczne, pozwolić kobietom na całkowitą swobodę dysponowania swoim ciałem, jak one to nazywają. Spór w tej chwili toczy się wokół jednego z projektów obywatelskich. Przypomnę, że ruchy pro-life, ruchy obrońców życia zebrały ponad 800 tysięcy podpisów pod projektem ustawy, który zmienia dotychczasową ustawę o przerywaniu ciąży i wykreśla z tej ustawy jeden z przypadków. Bo dotąd ustawa zezwala na to, aby kobieta mogła legalnie przerwać ciążę w pierwszym okresie ciąży, jeżeli jest to ciąża pojawiająca się po gwałcie, w wyniku, gdyby zagrażała to ciąża życiu matki przyszłej, bądź ewentualnie, jeżeli jest zagrożenie ciężkiej, nieuleczalnej choroby płodu. I na ten ostatni przypadek wskazują właśnie działacze pro-life. Oni w uzasadnieniu do swojego projektu ustawy mówią o tym, że większość legalnie wykonywanych aborcji w Polsce dotyczy sytuacji, kiedy podejrzewana jest choroba dziecka i najczęściej tą chorobą w 90 kilku procentach jest zespół Downa. Te dzieci przecież rodzą się także w wielu rodzinach, mogą normalnie funkcjonować bądź przy pomocy rodziny i ci działacze wyraźnie wskazują na to, że dziecko wraz z poczęciem zyskuje osobowość prawną, może między innymi dziedziczyć. W związku z tym trudno, aby tylko i wyłącznie z powodu choroby eliminować takie dziecko spośród żywych. To trochę tak, jakby dokonywać eutanazji na dorosłych osobach z tego powodu, że mają zespół Downa. Na szczęście na razie nikt takich pomysłów nie zgłasza, stąd działacze ruchów pro-life wyraźnie wskazują, że ta sama zasada powinna także i dotyczyć dzieci jeszcze nienarodzonych.
Wiele wskazuje na to, tytułem tej uzupełnienia bardzo słusznych uwag pana posła, wiele wskazuje na to, że tak naprawdę te tysiące kobiet, które brały w piątek w marszu, tak naprawdę nie wiedziały
udział,
w czym albo też za czym protestują. Dlaczego? Dlatego, że jak wypowiedziała się i przedstawiła sprawę przedstawicielka ruchu społecznego Dziewuchy Dziewuchom, pani Katarzyna von Aleksandrowicz, na antenie jednej z telewizji, chodzi tam tak naprawdę o zliberalizowanie prawa aborcyjnego, idącego w kierunku wprost swobodnego zabijania dzieci do 12 tygodnia życia.
Ale tu właśnie mamy do czynienia z takim miksem, dlatego że część osób jest za liberalizacją, część jest za utrzymaniem owego kompromisu, a przeciw zaostrzaniu przepisów w sprawie aborcji. I tutaj no, trzeba by było oddzielać w tym miksie postawę jednego rodzaju, bo są i takie przecież panie, zwolenniczki czy panowie nawet, i z drugiej strony są też ci, którzy opowiadają się za istniejącymi przepisami, żeby tu nic nie manipulować, nic nie zmieniać.
Tutaj ścierają się oczywiście wątki powiem, ideowe i moralne. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, w zasadzie już ten wątek poruszył pan poseł. My tak naprawdę mówimy o dziecku w łonie matki i ten temat tak naprawdę powinien być zamknięty i każdy, niezależnie od zaangażowania ideowego, musi to przyznać. No nie ma już żadnych wątpliwości, że do medycznych czy etycznych, że tak naprawdę w łonie matki mamy do czynienia z dzieckiem. I do tego, jeżeli używana jest retoryka o wolności wyboru, czy też o prawie wyboru, prawda, no to ja się pytam, gdzie, znaczy, może nie, to trzeba powiedzieć wprost, to nie ma co pytać, to trzeba po prostu powiedzieć wprost, to jest manipulacja tymi wszystkimi ludźmi, którzy angażują się w tą debatę i tylko i wyłącznie reagują emocjonalnie. A tutaj jest jak najbardziej potrzebny spokój i odpowiedzenie sobie, gdzie jest ten wybór. Jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem w ciele matki, to my mamy do czynienia z dzieckiem, z osobą, z podmiotem praw i obowiązków na przyszłość, kiedy to dziecko zostanie urodzone. I tu nie chodzi o żadną wolność, tu nie chodzi o prawo wyboru. To ta wolność i prawo wyboru następuje dużo wcześniej, kiedy to dziecko zostanie poczęte, czy przed poczęciem, prawda? Dziecko nie bierze się w łonie matki z oddychania i z wdychania pyłków kwiatowych. Może tak trochę niepoważnie to zabrzmiało, co powiedziałem, no ale taka jest rzeczywistość. Musimy traktować człowieka jak człowieka, a nie jak jakąś nieskładną zbieraninę kumówek.
Tak jak pan mówi, taka jest rzeczywistość, jeśli chodzi o prawo, o poglądy moralne i tak dalej, ale mamy do czynienia również z pewną zbiorowością społeczną. I narastanie tego konfliktu, bo przecież Czarny Piątek czy poprzednie wydarzenia generują określone konflikty. Pytanie, czy w tych konfliktach iść dalej, czy spokojnie przestać manipulować, zmieniać przepisy, potraktować te rozwiązania prawne, które są, co do których wiele osób się zgodziło i uważa, że spokojnie mogłyby funkcjonować, czy nadal po jednej i po drugiej stronie angażować tak duże grupy społeczne, bo to przecież destabilizuje sytuację i społeczną, i polityczną. Panie pośle.
Proszę jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że projekt, zarówno ten pro-life, jak i ten, który został w dużej mierze głosami posłów Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej odrzucony, czyli projekt bardzo mocno liberalizujący podejście do praw kobiet w ciąży i do tego, kiedy mogą one usuwać ciążę, praktycznie niemal w każdym wypadku, plus do tego w tamtym projekcie obywatelskim proponowano zupełnie dowolną edukację seksualną i to dzieci od najwcześniejszych lat, przeciwko my zdecydowanej większości jesteśmy przeciwko, to są projekty zgłaszane przez grupę obywateli. Partie polityczne nie mają wpływu na to, jak poszczególne organizacje pozarządowe podchodzą do różnych spraw, także i do tej kwestii, o której w tej chwili rozmawiamy.
Partie polityczne w Sejmie, w Senacie głosują za bądź przeciw.
To prawda, ale jeszcze raz wyraźnie mówię, że te projekty i powrót do tematyki nie jest wynikiem zamierzonych działań którejś z partii politycznych, tylko jest wynikiem tego, że pojawiły się projekty obywatelskie.
Ale pytanie, czy partie zgodzą się na debatowanie nadal?
Ale już się zgodziliśmy. Przecież my wyraźnie w programie wyborczym mówiliśmy o tym, że będziemy starali się przynajmniej rozmawiać o projektach obywatelskich. Dlatego głosowaliśmy, i tu praktycznie wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, za tym projektem ProLife, także ja, po to, aby skierować go do dalszych komisji i prac ustawodawczych. W przypadku drugiej ustawy, tej liberalizującej, kilka miesięcy temu część naszych posłów, zwłaszcza kierownictwo klubu, które czuło się zobowiązane o tę obietnicą wyborczą, aby kierować projekty obywatelskie, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, do dalszych prac. Część z nas zagłosowała za tym projektem obywatelskim, ale tak jak wspomniałem, posłowie Nowoczesnej i PO, duża część z nich albo nie brała udziału w głosowaniu, albo się wstrzymała, albo wręcz była przeciwko. przeciwne. I to oni zdecydowali tak naprawdę o tym, że ten drugi projekt obywatelski, liberalizujący ustawę, pozwalający na zupełną swobodę, nie wszedł pod obrady komisji. I dzisiaj tak naprawdę mamy do czynienia tylko z jednym projektem. No i trzeba w końcu skonsumować ten projekt i przystąpić do jego głosowania. W naszej partii nie ma dyscypliny światopoglądowej, ale tak jak widzę na sali, większość z nas jako chrześcijanie raczej będzie przychylała się do tego pomysłu. Tu argumenty, o których mówił mój współrozmówca, jak i te argumenty podawane przez wnioskodawców, no są jednak mocno przekonujące i wyraźnie odwołują się do etyki chrześcijańskiej. Natomiast widać wyraźnie, że jest grupa działaczy lewicowych, żeby nie powiedzieć wręcz lewackich, którzy są zainteresowani podgrzewaniem atmosfery wokół tego tematu, operują bardzo często zupełnie niesprawdzonymi danymi i duża część argumentów używanych podczas tych marszów tak naprawdę nie odnosi się do samego projektu ustawy, tego projektu obywatelskiego, który, jak jeszcze raz mówię, dotyczy tylko i wyłącznie tego przypadku, kiedy jest podejrzenie. Nawet nie jest pewne, że dziecko jest chore, tylko jest podejrzenie. To jest najciekawsze, że dziecko może być chore. I ten przypadek ma być wykreślony z ustawy. Natomiast ci działacze ruchów feministycznych i lewicowych na wiecach mówią tam niestworzone rzeczy, że ma być badania prenatalne mają być zakazane, że kobiety w ogóle mają chodzić niemal w pasach dziewictwa i mamy wrócić do pełnego średniowiecza. Takie się tam hasła pojawiają, chociaż nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością. To dzisiaj głównie służą rozbudzeniu emocji politycznych.
Tak, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Myślę, że tutaj ze wszechmiar potrzeba takiego spokoju i wyważonej dyskusji, a nie manipulowania społecznymi emocjami, tak? Czy też nawet uczestnikami, bo uczestnicy powtarzają hasła, które tak naprawdę z tą proponowaną nowelą ustawy nie mają nic wspólnego. Co ciekawe, bardzo często w tych dyskusjach pojawiają się argumenty, że trzeba przecież umożliwić kobietom iść im z pomocą w sytuacjach, w których płód jest genetycznie obciążony, że jak to mają, przepraszam, rodzić potworki. Ja cytuję, tak, te określenia. Ale tak naprawdę ta dyskusja powinna dużo więcej akcentów przenieść na to, w jaki sposób pomóc kobietom, rodzinom, małżeństwom, które z tym problemem się zmagają. Dlatego, że aborcja, usunięcie takiego dziecka, niechby i najbardziej obciążonego, to jest wciąż dla matki, dla ojca bardzo często traumatyczne przeżycie rzutujące na dalsze ich życie. Co można zrobić? Czy nie skupić się na tym? Nawet te ruchy feministyczne, które walczą w ramach Czarnego Piątku, czy nie powinny się skupić na pomocy psychologicznej, organizacyjnej, finansowej? Jest wiele organizacji.
Pytanie także dotyczy funkcjonowania służby zdrowia, badań genetycznych, bo przecież dysponujemy teraz współcześnie takimi narzędziami, które pozwalają pewne rzeczy wykluczyć.
Tak, ale co chcę powiedzieć? Jest wiele organizacji, które w tak trudnych chwilach takiej ciąży wspierają rodziny psychologiczne. Są to hospicja perinatalne, które tak naprawdę poprzez opiekę lekarza znającego problem, bo też nie każdy lekarz do tego zagadnienia odpowiednio delikatnie podchodzi, pielęgniarki, psychologa, prawda, gdzie można przygotować rodzinę, matkę, ojca do tego porodu, nawet po to, by z tym dzieckiem być przez minuty, godziny, a może tylko dni. I pozwolić zobaczyć to dziecko, pożegnać się z nim i godnie pochować, a nie doprowadzać do nieszczęścia i kalectwa psychicznego kobiet, które będą potem pozostawione samym sobie i będą musiały się bić z myślami przez długie lata, jak często te świadectwa wskazują, doświadczenia wskazują, że oto zabiły swoje dziecko. Prawda? Jak się okazuje, te ruchy feministyczne w żaden sposób nie zajmują się kobietami, które usuną ciążę, tylko zainteresowane są teraz tu, żeby walczyć o to na ulicach. I ostatni przykład dotyczący gwałtu. Okazuje się, że w ostatnich latach aborcji na skutek gwałtu w poszczególnych latach było po parę bądź kilka, od jednego do pięciu przypadków w roku. To gdzie jest skala, w której podnosi się tak drastyczne postulaty w kontekście tak niewielkiego, że tak powiem, problemu?
Ale to trzeba wyraźnie powiedzieć, że nawet ten projekt obywatelski, który w tej chwili jest procedowany w Sejmie, nie przewiduje zniesienia możliwości aborcji. To jest już decyzja kobiety.
Nie wprowadza całkowitego zakazu.
Oczywiście, że nie. Natomiast no, trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie są to sprawy łatwe i trzeba o nich, tak jak tu przed chwilą była mowa, starać się rozmawiać z dużym wyczuciem, bo myślę, że kobiety w takiej sytuacji potrzebują bardzo dużo tego współczucia. Rząd zresztą próbuje także pomagać pod tym względem, stąd między innymi program Za życiem, który ma ułatwiać właśnie i uczulać służbę zdrowia właśnie na tego typu sytuacje.
W naszym studiu poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, oraz Szczepan Barszczewski, Porozumienie. To teraz może o rakietach. Taki fajny temat dla panów.
Ale w kosmos?
Myślę tutaj o patriotach. Poinformowano, że zostały podpisane umowy offsetowe. Około miliarda dolarów będą one warte. My natomiast będziemy musieli wyłożyć na dwa zestawy rakiet Patriot około 4 miliardów dolarów. Do tego oczywiście dojdą rakiety, 200 sztuk, plus system kontroli i tak dalej, i tak dalej. I tutaj pojawia się taka wątpliwość związana z tym, że w tym samym czasie podobne zestawy Patriot kupują Rumuni. I oni za 2,5 wyrzutnie zapłacą znacznie mniej niż, nawet niektórzy mówią, o połowę mniej niż Polska. Jak to jest możliwe?
Nie wiem, jak wyglądały negocjacje, natomiast bardzo ważnym elementem jest tutaj ta umowa offsetowa, bo ona zapewnia po pierwsze, że pojawią się u nas nowoczesne technologie zastrzeżone dotąd dla armii amerykańskiej i dla niektórych tylko państw na świecie, także i w Polsce. To także inwestycje w przemysł obronny w Polsce i być może dodatkowe miejsca pracy. Natomiast same rakiety raczej nie budziły wątpliwości, bo tak jak pamiętam, każda strona sceny politycznej była za tym, abyśmy zakupili, uczestniczyli w takim amerykańskim systemie obrony. Także swego czasu Bronisław Komorowski z zupełnie przecież innej opcji politycznej mówił o takiej potrzebie i jeszcze niedawno Platforma to samo mówiła. Nie wiem, dzisiaj może powiedzą już, że jest inaczej, bo to akurat Prawo i Sprawiedliwość doprowadził do finału. Natomiast nie znam szczegółów rozmów i tu należy pytać po prostu Ministerstwo Obrony.
Z tego, co zdążyłem wyczytać, analizując wypowiedzi ekspertów, wszystko wskazuje na to, że my kupując te zestawy, no przede wszystkim mamy nowsze rakiety, które funkcjonują w ramach tego programu Patriot i dodatkowo najnowsze systemy kierowania i reagowania na to, co się dzieje w przestrzeni powietrznej.
To trochę tak jak kupując samochód, słabo i bogato wyposażony. Niby jest ten sam model jakiegoś samochodu, a cena potrafi być o 50-60%.
No, kupujemy 200 rakiet PAC-3 SM. Każda od 5 do 6 milionów dolarów kosztuje.
No to nie tani zakup, ale bezpieczeństwo niestety musi też kosztować, bo to są najnowsze technologie.
Mamy na pewno do czynienia na tej płaszczyźnie z szumem medialnym, szumem informacyjnym. I tak naprawdę to totalna opozycja być może tak bardzo teraz bije w kwestie dotyczące kosztów z tego względu, że nie udało im się doprowadzić do tego, by realnie zwiększać potencjał obronny naszego kraju. I to jest bardzo, bardzo ważne z punktu widzenia naszego położenia geopolitycznego, z punktu widzenia niepodległości, znaczenia naszego kraju w tej części Europy, również znaczenia gospodarczego, żebyśmy jako państwo zwiększali ten potencjał obronny, a być może nawet i samodzielnie potrafili się obronić. Tego czasu na osiągnięcie takiego potencjału oczywiście jeszcze potrzeba.
No takie dwa zestawy to nie za bardzo.
Wierzę i chcę wierzyć, że to jest dobra zapowiedź tak naprawdę, bo być może właśnie offset zapewni rozwój polskich przedsiębiorstw, a jednocześnie w niedalekiej przyszłości produkcję czegoś na licencjach właśnie amerykańskich. Być może również zmniejszenie kosztów produkcji tych systemów obronnych, w ogóle wszelkiego rodzaju wyposażenia armii polskiej. Widząc postawę, a może nawet i trzeba powiedzieć bezwzględność naszego sąsiada ze wschodu, czy też tak naprawdę z północy bardziej, ale krajów ze wschodu, to oczywiście Rosji, to odgrywa niebagatelną rolę. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę wiele w najnowszej historii, czy też tak naprawdę jeśli chodzi o wydarzenia obecne, wiele wskazuje na to, czy też dowodzi, jak bardzo niebezpiecznym graczem jest Rosja Putina. I nawet tu nie chodzi o to, żebyśmy my się uzbroili po to, żeby myśleć w perspektywie o jakiejś agresji na Rosję, tylko że my musimy być gotowi do tego, żeby ewentualnie się obronić. A tak naprawdę chodzi o to, żeby skutecznie tę Rosję odstraszać od siebie.
To myślę, że efekt odstraszenia jest chyba najważniejszy. Bez nowoczesnych rodzajów broni będzie to raczej trudno dostępne, no bo nigdy nie będziemy w stanie chociażby mieć tyle czołgów, co armia rosyjska. Natomiast nowoczesne systemy rakiet, które częściowo przynajmniej będą chroniły nasze terytorium i Europę, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o obronę naszych granic, mogą tutaj rzeczywiście zapobiec ekspansji rosyjskiej.
No ale ciśnie się też takie pytanie, dlaczego jak sprzedawane są nam różnorodne systemy wojskowe, to strona amerykańska, mimo że jesteśmy bardzo ważnym sojusznikiem strony amerykańskiej, to z reguły Polacy muszą bardzo dużo płacić. Jak popatrzymy na wsparcie Ameryki, jeśli chodzi o Izrael, jeśli chodzi o Turcję, jeśli chodzi o Rumunię nawet, żeby daleko nie szukać, czy też Bułgarię, to tam sporo dostaw różnorodnego sprzętu odbywa się czasami nawet za symbolicznego dolara. A jeśli chodzi o wsparcie dla Polski, to zawsze się to kończy wysokim rachunkiem.
Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że też powiedzieliśmy sobie już, częściowo odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, że tak naprawdę trudno powiedzieć, w jakim standardzie my te systemy obronne kupiliśmy i też co do tego pakietu dorzucono, jeżeli chodzi o te systemy nakierowania, systemy zarządzania tą obroną antyrakietową. I wierzę, chcę wierzyć, może tak, że właśnie w tym pakiecie zawierają się takie elementy, które istotnie, a nawet bardzo podnoszą skuteczność i praktyczne wykorzystanie systemu antyrakietowego.
Nawet sojusznicy między sobą jednak sprzedają broń. Przypomnę do niedawno pomysł zakupu śmigłowców Caracali od Francuzów, też niby naszego sojusznika, kazano nam płacić dwa razy lepiej niż za zboże, że tak powiem, a więc znacznie więcej niż jeszcze wynosiła cena rynkowa. No, trzeba po prostu zdawać sobie sprawę, że w większości wypadków nikt uzbrojenia za darmo nie da i trzeba po prostu
za
to płacić.
Ale to świadczy również o tym, że no, pewne takie symboliczne gesty czy wskazania, że tu będziemy wzmacniać wschodnią flankę, że będziemy inwestować w bezpieczeństwo.
Ale tak w dużej mierze już jest, bo proszę zwrócić uwagę, że jeszcze do niedawna, z kilka lat temu, Amerykanie w ogóle nie chcieli rozmawiać o sprzedaży rakiet Patriot Polakom. Uznali, że chociażby nasz kraj nie jest bezpieczny pod względem dochowania tajemnic i utrzymania technologii. Teraz spojrzenie Amerykanów na nasze państwo się zmieniło. Być może to inna administracja też to powoduje, ale i także ocena naszego państwa jako wiarygodnego sojusznika też wyraźnie się zmieniła i ten element już wyraźnie jest inny. Obecność wojsk amerykańskich na naszym terytorium też ma podobną funkcję jak zakup rakiet Patriot, tyle że nas trochę mniej kosztuje, bo mówię tu o bazach amerykańskich i obecności żołnierzy amerykańskich na naszym terytorium, które też przede wszystkim mają ten efekt odstraszania. Trudno, żebyśmy oczekiwali od naszych sojuszników, także i od Stanów Zjednoczonych, że za każdym razem będą traktowali nas jak ubogich krewnych i za każdym razem dawali swego rodzaju jałmużnę. Jałmużna najczęściej także w sprawach bezpieczeństwa nie będzie dotyczyła sprzętu najwyższej klasy, a to już jest sprzęt z górnej półki.
No, ale jak dostaliśmy Leopardy...
Tak, to przypomnę, były lata 90. Te Leopardy dzisiaj, delikatnie mówiąc, no, nie spełniają wymogów współczesnego pola walki.
Można spokojnie je dozbroić, poprawić, jak to się mówi w lotnictwie, awionikę i
tak,
będzie całkiem fajnie.
Tak nie do końca. Starsze wersje Leopardów w starciu z najnowszymi czołgami rosyjskimi nie mają dzisiaj większych szans. Taka jest niestety prawda.
Ale podobnie było z norweskimi.
Przypomnijmy, że tak naprawdę tak Niemcy wyzbywali się w dużej mierze starszego sprzętu i oddali nam trochę jako swego rodzaju no, sprzęt zużyty, delikatnie mówiąc.
Teraz będą musieli kupić i zapłacić znacznie więcej za Leopardy A7, żeby dozbroić swoją armię.
No to prawda. Akurat niedawno ukazały się informacje, że stan armii niemieckiej, delikatnie mówiąc, też nie jest najlepszy i to wymaga dużych inwestycji.
I w tym kontekście spójrzmy na to, co się dzieje pomiędzy państwami Europy, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Dzisiaj mamy taką skoordynowaną akcję. Wzywani są ambasadorzy Rosji w poszczególnych państwach do Ministerstw Spraw Zagranicznych. No i będzie taka akcja. Pierwszym sygnałem ma być wycofanie ambasadora Unii Europejskiej z Moskwy. Na miesiąc ma przyjechać do Brukseli, tam będzie poddawany specjalnym rozmowom po to, żeby później wrócić do Rosji. No właśnie, czy to wszystko da jakiś efekt? Czy ta skoordynowana akcja spowoduje refleksję u naszego wschodniego sąsiada, że dalsze zaostrzanie sytuacji, naruszanie stref bezpieczeństwa i tak dalej, może się źle skończyć?
Dobrze, w ogóle jest wspólny pomysł na reagowanie na przekraczanie prawa i naruszanie zasad bezpieczeństwa przez Rosję, bo tak jak mówiliśmy w którymś programie poprzednim, dotąd niestety bardzo często Rosjanom udało się rozgrywać państwa zachodnie pomiędzy sobą, wykorzystywać różnice i sympatie i antypatie pomiędzy nimi i doprowadzić do tego, że jedne państwa były choćby za większymi sankcjami, inne wręcz przeciwnie.
Zresztą stara tak jest rzymska zasada, divide et impera.
Tak jest, dziel i rządź. I na szczęście Rosjanie przekroczyli chyba swego rodzaju Rubikon, bo próba zabójstwa kolejnego szpiega, który przeszedł na stronę państw zachodnich, w tym wypadku Wielkiej Brytanii, i użycie broni chemicznej doprowadziło po pierwsze do bardzo ostrej reakcji brytyjskiej, bo bez tej reakcji brytyjskiej nie byłoby pewnie całego zamieszania. I to w dużej mierze Brytyjczycy wymusili na państwach zachodnich i także Stanach Zjednoczonych taką wspólną reakcję. Miejmy nadzieję, że to będzie ostrzeżenie dla Putina, chociaż tak jak rozmawialiśmy, chyba niestety nie doprowadzi do całkowicie diametralnej zmiany polityki. Ale powinna być to także nauczka dla państw zachodnich, że polityka ustępstw nic nie daje. Rosja rozumie tak naprawdę argumenty siły i to wspólne argumenty siły, a nie tylko pojedynczych państw. I to mam nadzieję, że będzie raczej nauczka dla państw zachodnich, w tym także całej Unii Europejskiej, że trzeba ostro i szybko reagować na łamanie zasad przez Rosję.
Bo w przeciwieństwie do państw NATO, które osłabiały swój potencjał militarny, obronny, Rosja w tym czasie dokonała dużego, szalonego skoku jakościowego, co pokazała między innymi w Syrii, demonstrując część swego sprzętu i możliwości wojennych.
Tak, i tutaj warto właśnie zauważyć, że tak naprawdę Rosja już od dziesięcioleci prowadzi bardzo aktywną politykę i międzynarodową, i gospodarczą, czy też to zaangażowanie szpiegowskie jest bardzo zaawansowane.
Plus do tego, co
tutaj niezależnie poniekąd
oddziaływanie,
tu niezależnie nawet można powiedzieć od tego, w jaki sposób państwa Unii Europejskiej czy też zachodnie będą funkcjonowały, to wciąż wiele furtek otwartych, furtek współpracy Rosja zachowuje. To zaangażowanie Rosji w Syrii, w Afryce, w Azji, no, jest ogromne. Dobrze, że Unia Europejska czy też kraje Zachodu podejmują takie działania. Wielka Brytania wydaliła już bodaj kilkudziesięciu dyplomatów rosyjskich. Zobaczymy, jaki będzie efekt dzisiejszego wezwania ambasadora Rosji w Warszawie. Czekamy na konferencję prasową ministra spraw zagranicznych. To samo dzieje się w krajach nadbałtyckich. Oby to był początek faktycznie zorganizowanej akcji, czy zorganizowanej może polityki nawet, działań na przyszłość ze strony państw Unii Europejskiej, państw zachodnich, a nie tylko takie mydlenie oczu i tymczasowe zaspokojenie, uciszenie emocji.
Czuję, to jest pewien gest polityczny, bo przecież takim wyraźnym pociągnięciem, które by spowodowało chyba jednoznaczny odbiór w Moskwie, byłoby zakwestionowanie budowy Nord Stream 2.
No właśnie.
To oczywiście, ale to próbujemy do tego przejść. My mówimy o tym, że mamy nadzieję, bo przecież zgadzam się. Niestety na razie jest to raczej polityka gestów, a nie realnych działań. I miejmy nadzieję, że w pewnym momencie uda się nie tylko Brytyjczykom, ale także Polakom czy państwom nadbałtyckim, które bezpośrednio na plecach czują ten oddech rosyjskiego niedźwiedzia, nakłonić państwa zachodnie do patrzenia nieco szerzej niż tylko i wyłącznie interesy gospodarcze poszczególnych wielkich korporacji pochodzących z Niemiec, Francji czy innych państw świata. Ale ten kryzys pokazuje jeszcze jeden bardzo ważny element, że NATO, wbrew temu, co niektórzy twierdzili, nie jest sojuszem, który powinien odejść do lamusa, bo okazuje się, że Unia Europejska w dużej mierze nie spełnia tych warunków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa swoim członkom. Same państwa europejskie niestety, jak wspominaliśmy przed chwilą, częściowo się same rozbroiły albo zaniechały utrzymywania armii na odpowiednim, nowoczesnym poziomie i dzisiaj bez obecności amerykańskiej i bez sprawnie działającego Sojuszu Północnoatlantyckiego trudno mówić o zapewnieniu bezpieczeństwa także i krajom europejskim. Wydawało się, że po upadku muru berlińskiego, jak niektórzy socjolodzy wspominali, czy filozofowie, że historia się skończyła, polegająca na tej twardej rywalizacji państw pierwszego i drugiego świata. Dziś wiemy wyraźnie, że tak się nie stało i że NATO także ma ważną funkcję do odegrania nie tylko gdzieś tam na Pacyfiku, ale i także niestety ciągle w Europie i to niebezpieczeństwo ze strony Rosji ciągle istnieje i dlatego warto, i Polska to stara się robić, utrzymywać bliskie kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze raz przypomnę po raz kolejny, że niestety nasi poprzednicy tego nie widzieli. Przecież Biała Księga wydawana tuż przed atakiem rosyjskim na Krym, Biała Księga, która pokazywała niebezpieczeństwa mające ewentualnie grozić Polsce na arenie międzynarodowej, przygotowana przez poprzedniego prezydenta pana Komorowskiego, wskazywała na to, że w Europie nie grozi nam żaden konflikt. Miesiąc czy dwa później rozpoczęła się agresja rosyjska na Krym. Przecież Donald Tusk spotykał się z Putinem w Westerplatte, mówił o konieczności zacieśnienia i przyjaznych relacjach z Rosją. Mówił wręcz o Putinie jako naszym człowieku w Moskwie. No, to wyraźnie pokazuje dzisiaj z takiego historycznego punktu widzenia, że nasi poprzednicy po prostu, delikatnie mówiąc, mylili się. Prowadzili politykę, która mogła doprowadzić do nieszczęścia i dzisiaj musimy częściowo nadrabiać zaległości, stąd między innymi większe wydatki na zbrojenia, a na pewno powinniśmy zabiegać o to, aby wspólnym głosem mówić w przypadku sytuacji, kiedy Rosja łamie podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Ale biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Rosja posługuje się oddziaływaniem i propagandowym, także gospodarczym, militarnym i tak dalej, na państwa pogranicza, czyli na Europę Środkowo-Wschodnią. Pytanie cały czas mnie nurtuje, dlaczego my, mieszkańcy państw Europy Środkowo-Wschodniej, nie skłaniamy swoich rządów, swoich państw do współpracy. Dlaczego na przykład nie budujemy jednolitego frontu? Każde państwo ma swoje czołgi, swoje samoloty, swoje karabiny i później jak przychodzi co do czego, to nie ma czym walczyć.
No tak nie do końca. Wydaje mi się, że raczej ważniejsze są wspólne działania na arenie międzynarodowej, takie polityczne, natomiast mogą być nawet inne rodzaje uzbrojenia. Natomiast ważnym jest, aby uświadomić sobie w ogóle, że tego typu niebezpieczeństwo istnieje.
Proszę ja sobie mówię przypomnieć, tutaj o doświadczeniach przedwojennych.
Proszę sobie przypomnieć, co się działo, gdy niedawno politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością, na przykład Antoni Macierewicz, mówili o tym, że są szpiedzy rosyjscy, że są cyberataki na Polskę. To traktowano go jako wariata. No trzeba to wprost powiedzieć. Tylko i wyłącznie dlatego mówiono o nim, że ma fobię antyrosyjską. Dzisiaj praktycznie jest to jakby widoczne dla wszystkich, ale nikt pana Macierewicza nie przeprosił za to, że nazywał go idiotą. Jego poprzednicy, którzy chcieli nas całkowicie rozbroić, dzisiaj uważają, że nic złego nie zrobili, a wręcz przeciwnie. Trzeba jakby zmienić także świadomość Europejczyków. Pokazać nie tylko politykom, ale i przeciętnym zjadaczom chleba, że to nie jest tak, że nagle wywiad rosyjski przestał prowadzić działalność po upadku Związku Sowieckiego, że armia rosyjska się rozbroiła i to jest sympatyczny misiek, który jest tam na wschodzie. To jest ciągle groźny niedźwiedź, który na razie ryczy, ale nie daj Boże, może w którymś momencie zaatakować i my musimy się na to przygotować. I dlatego nie tylko przez takie gesty polityczne, ale i poprzez zwiększony budżet wojskowy, co Polska robi, także inne państwa powinny się na taką ewentualność przygotowywać.
Ja myślę, że mimo wszystko te dzisiejsze doniesienia medialne pokazują, że jakiś kierunek działań został podjęty poprzez to wezwanie na Litwie, Łotwie, Estonii, w Polsce ambasadorów. Mówię, zobaczymy, jaki będzie tych wezwań efekt. Na konsultacje na miesiąc czasu wezwany został ambasador Unii Europejskiej, właśnie wezwany z Moskwy. Jakieś tam działania są. Na pewno nie zaistniały one z dnia na dzień. Do tych działań trzeba było się przygotować, co znaczy, że dyplomacja, czy to Polska, czy też tych innych krajów, które wymieniłem, jednak działa i w jakiś sposób współpracuje. Zwróćmy uwagę, że na tej ścianie wschodniej Unii Europejskiej, czy też krajów zachodnich, może tak nawet trzeba powiedzieć, Polska jest tym krajem największym i też z tego tytułu wydaje się, że na Polsce największy ciężar spoczywa.
Ale to troszkę się zaczyna zmieniać, na szczęście, mentalność polityków europejskich. Rozmawialiśmy chociażby o tym, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder pełni ważną funkcję w rosyjskim
Gazpromie.
Gazpromie odpowiada w dużej mierze za Nord Stream 1 i teraz przygotowanie Nord Stream 2. I do niedawna w Niemczech było to traktowane jako coś normalnego. A teraz widzę w mediach nawet takie głosy, że w samym SPD, na którego zjazdy jeszcze do niedawna Schröder był zapraszany, że to w zasadzie powinna być persona non grata, że może on przynieść straty wizerunkowe samej SPD i raczej nie należałoby już na kolejne zjazdy go zapraszać. Skoro nawet taka partia, która w niemieckiej polityce jest postrzegana jako partia sympatyzująca wręcz z Rosją, zaczyna widzieć to jako problem wizerunkowy, to znaczy, że jednak coś w mentalności polityków europejskich się zmienia.
Dziękuję panu bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję państwu.
Oraz Szczepan Barszczewski z Porozumienia.
Serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.